na stronie 571. Księga Joba, 31 rozdział. Księga Joba, 31 rozdział, pierwszy werset i się pomodlimy. Zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za słowo, które nam dałeś, które nam objawiłeś, które jest dla nas latarnią, drogowskazem, wręcz pokarmem na każdy dzień. Prosimy, abyś zechciał teraz zachęcić nas w naszej codziennej pobożności, abyśmy biegli w ten sam sposób, jak wielki bohater wiary, Job, biegł przed nami. Prosimy Ciebie o zachętę, prosimy, abyśmy z niego brali przykład i prosimy Ciebie przede wszystkim o moc, o to, abyśmy byli w stanie, mieli siłę, mieli pragnienie, by wytrwać w czynieniu dobrze. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen.
Amen.
Tak więc zbliżamy się do końca księgi. Wydaje się, że jeszcze jest dużo, dużo rozdziałów, a tak naprawdę dużo rozdziałów nie ma, dlatego że zostało jeszcze wystąpienie Elihu, któremu nie poświęcimy zbyt wiele czasu, a następnie wystąpienie Boga. Sam Bóg się pojawi i sam Bóg przemówi. Jak pewnie pamiętacie, nie pamiętacie pewnie wielu kazań, ale mam nadzieję, że pamiętacie jakieś główne przesłanie Księgi Joba, a to główne, jedno z głównych przesłań Księgi Joba jest na przykład coś takiego, że nasze cierpienie, czy cierpienie, które widzimy wokół nas, niekoniecznie jest powiązane bezpośrednio z jakimś grzechem, który ktoś zrobił. Niekoniecznie jest powiązane z osobistym grzechem, z osobistą winą, ale wiele rzeczy, które się dzieją w naszym życiu i zobaczcie, z tej też przyczyny jednocześnie omawiamy Księgę Kaznodziei Salomona. Wiele rzeczy, które się dzieje, jest po prostu niepojętych, niezrozumiałych. Wiele rzeczy niestety musimy poddać się, jeśli chodzi o nasze wyjaśnienia. Nie jesteśmy w stanie dociec dokładnie, dlaczego takie, a nie inne rzeczy miały miejsce w naszym życiu. A zwłaszcza jeżeli chodzi o te trudne rzeczy, jeśli chodzi o te próby, jeśli chodzi o testy, jeśli chodzi o te o cierpienie, które nas spotyka, po prostu czasami nie ma odpowiedzi. I pamiętacie, że tą częstą odpowiedzią, ku której zmierzamy i w której zwykliśmy przynajmniej się chronić, to było stwierdzenie, że o, Bóg czegoś nas pragnie nauczyć, że ponieważ jesteśmy jacyś głupi i niedojrzali, to z tego powodu spotyka nas jakieś cierpienie, jakaś dotkliwa próba. No ale widzimy na przykładzie Joba, że i to wyjaśnienie nie za bardzo pasuje. Że to wyjaśnienie nie za bardzo użycza nam swojego schronienia, dlatego że co? Job był sprawiedliwy. To nie z powodu jego niedojrzałości, bo pewnie, że można powiedzieć, że wiele się nauczył przez te potworne doświadczenia. Że Job wyszedł na końcu swojej próby inny, odmieniony, przemieniony, dojrzalszy niż na początku. Pewnie, że można tak powiedzieć, ale błędem by było, i zobaczcie, jak trzeba uważać w naszych jakichś racjonalizatorskich wynalazkach. Bo od razu byśmy powiedzieli, a to w takim razie jego niedojrzałość była przyczyną. No nie. No wyszedł dojrzalszy, prawda, ale to nie jego niedojrzałość była przyczyną, że takie próby go spotkały. Także nie bądźmy zbyt szybcy w interpretowaniu czyjegoś cierpienia, tudzież swojego własnego, jako w ten sposób. I oczywiście przyjaciele Joba zinterpretowali próby Joba zupełnie jeszcze w gorszy sposób, cięższy sposób, mówiąc, że Job po prostu zgrzeszył. Zobaczcie, przy końcu księgi pozostaje już tylko tak naprawdę Job i Bóg. Tak naprawdę nie ma już nikogo tak naprawdę na scenie. To jest ostatni rozdział, to są ostatnie słowa w całej serii mów, którymi przemawiał Job. I teraz właśnie dochodzimy do jego ostatniej mowy. I widzimy podobnie, jak gdyby przy końcu tych niewyobrażalnych próg, że wiara Joba nie słabnie. Widzicie, gdyby on porzucił wiarę, czym by się charakteryzowało jego porzucenie wiary? No porzucenie wiary, kiedy mówimy, że ktoś porzucił wiarę, czy odszedł od Boga, to co mamy na myśli? Mamy na myśli, że porzucił wierność, że tak naprawdę stał się niewierny, że zaczął żyć jak poganin. I zobaczcie, Job ani tego nie zrobił, ani nie zaczął żyć jak poganin, ani nie zaczął mówić jak poganin, wręcz odwrotnie. We wszystkim, w każdym detalu lgnie do swojego Boga i jemu się nie sprzeciwia. Nie przeklina go, tak jak szatan, pamiętacie, zasugerował i o to chodziło, że tylko go dotknij, tylko mu zabierz wszystko, tylko zabierz mu te najdroższe rzeczy, jak na przykład dzieci, a zobaczysz, jaka będzie jego odpowiedź. Zobaczysz, że ta jego pobożność jest tylko tak głęboka, jak głębokie jest twoje błogosławieństwo wokół jego życia, ale kiedy mu je odbierzesz, to się okaże, z czego naprawdę Job jest zrobiony. I oczywiście szatan sugerował, że na pewno nie ze złota, na pewno z niczego trwałego, ale z plew, które momentalnie spłoną i zostanie jedynie popiół. Ale zobaczcie, w 31 rozdziale jest ciekawa rzecz. 31 rozdział tak naprawdę odwołuje się do początkowych wersetów tej księgi. Pamiętajcie jedną rzecz, też jak wiele nie zapamiętacie, pamiętajcie jedną rzecz, jeśli chodzi o interpretację tej księgi. Ludzie, wiecie, nasza pobożność jest, jak to mówiłem wielokrotnie, jest tak wygłaskana, jest tak udawana częstokroć, że nie jest w stanie zdzierżyć co niektórych mów, którymi przemawiał Job, którymi odważnie zwracał się do Boga. No nasza pobożność nie jest w stanie tego strawić i nasza pobożność musi powiedzieć: hej, chłop zgrzeszył. Chłop okazał się zbyt butny, zbyt odważny przed Bogiem i na 100% zgrzeszył. Ale pamiętajmy, co powiedział Bóg na samym początku tej księgi i pamiętajmy, co Bóg powie na samym końcu tej księgi. Ta księga, cała ta księga jest w klamrach Bożego zapewnienia, że Job jest prawy i nie zgrzeszy. Zobaczcie, w pierwszym rozdziale przeczytam wam 8 werset. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. W drugim rozdziale, w trzecim wersecie czytamy coś takiego. Rzekł Pan do szatana: czy zwróciłeś uwagę, znowu zwraca uwagę szatana, na mojego sługę Joba, bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Trwa jeszcze, bo to już było po pierwszych okrutnych próbach, trwa jeszcze w swojej pobożności, chociaż ty mnie podburzyłeś, abym go bez przyczyny zgubił. Omawialiśmy już ten werset, jak mówię, jest wiele rzeczy, które są tutaj wręcz wzburzające, rzeczy, które się kłócą z naszym pojęciem Boga, nad którymi musimy się zastanowić, jak Bóg podburzony, skuszony przez szatana, bez przyczyny go zgubił. O co tu chodzi? Gdzie tu jest sprawiedliwość Boża? Ale o tych rzeczach, o tych wszystkich rzeczach żeśmy już wszystkie te rzeczy żeśmy omawiali. I teraz zobaczcie, Job po raz ostatni, jak powiedziałem, w ostatni w swojej próbie wyznaje swoją niewinność. I teraz nie mówi jak poeta, zaczyna mówić jak prawnik i tak naprawdę, naprawdę przemawia pod przysięgą. Pod przysięgą mówi o swojej sprawiedliwości. I słuchajcie, jeżeli Job jest prezentowany, przedstawiany nam przez Boga, czy jeżeli Job został wyjaśniony, zinterpretowany przez Boga jako przykład pobożności, to wiecie co? No, nie możemy po prostu powiedzieć, 31 rozdział jest taki mało istotny, nie jest taki ważny, ale powinniśmy zwrócić uwagę, o co chodzi, jak wyglądała praktyczna pobożność Jobowa, na czym polegała jego bogobojność, na czym polegało jego oddanie Bogu. I czytamy pierwszy werset. Ciekawa rzecz jest taka, tu jest wiele ciekawych rzeczy w tym rozdziale. Tak naprawdę jest tutaj kazanie na górze, powtórzone, kazanie na górze z Ewangelii. Co więcej widzimy, że ta pobożność, którą tutaj Bóg nam objawi, pobożność Jobowa, tak naprawdę jest prawdziwa, nieudawana, dojrzała, niedwulicowa. Jest to, Radek mówił o kilka tygodni temu o hipokryzji, o jakiejś dwulicowości, która często jest udziałem ludzi pobożnych. Wszyscy znamy tego typu przykłady. Podczas gdy pobożność Jobowa zupełnie do takich nie należała. I zobaczcie, pierwszą rzeczą, o której mówi Job, zwraca uwagę, zawarłem umowę ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmocnego z wysokości? Czyż nie spada na złośników zguba, a nieszczęście na złoczyńców? Czyż on nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Zobaczcie, pierwszą rzeczą, o której Job mówi, jeśli chodzi o swoją pobożność, to mówi o rzeczach właśnie takich bardziej intymnych, bardziej czy mniej publicznych, rzeczy, które w zasadzie bardzo łatwo oszukać, można by było powiedzieć. A Job jako pierwszą rzecz mówi właśnie o braku rozwiązłości, czy mówi przeciwko rozwiązłości, czy za wiernością, można powiedzieć tutaj, za wiernością małżeńską. Zobaczcie w Ewangelii Mateusza 5:28 czytamy: a ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Zobaczcie, ciekawa rzecz, że to, z czym rozminęli się faryzeusze, którzy mówią, o ile tylko nie popełniamy cudzołóstwa, o ile, że tylko wtedy to jest grzech, Jezus jak gdyby według nich zdecydowanie podwyższa tą poprzeczkę świętości. Ale zobaczcie, tak naprawdę świętość czy oddanie Jobowe było dokładnie takie, o jakim mówił nasz Pan Jezus Chrystus później do dwulicowych, udawanych, nieprawdziwych faryzeuszy. Zawarłem umowę, i to są bardzo ostre słowa, dlatego że tak naprawdę chodzi tutaj o przymierze, chodzi tutaj o rozpołowione części zwierzęce. Zawarłem przymierze ze swoimi oczyma, że nie spojrzę pożądliwie na pannę. Jakiż miałbym dział od Boga z góry i dziedzictwo wszechmocnego z wysokości? I teraz zobaczcie, czwarty werset. Czy on nie widzi moich dróg i nie liczy wszystkich moich kroków? Pobożność Jobowa opierała się czy wynikała, czy jej źródłem było, było co? Bóg, który widzi. Była obecność, czy życie życiem w obecności Boga. Życie życiem w obecności Boga. I już inni średniowieczni wierzący mówili o coram deo, o tym, że nasze życie powinniśmy żyć w obecności Boga. I tak naprawdę to jest coś, co jest podstawową, jak gdyby podstawowym składnikiem naszej nieudawanej pobożności. Dlatego, że jeżeli zapominamy o Bogu, jeżeli nie pamiętamy o tym, że jest Bóg, który widzi, że jest Bóg ponad nami, to wtedy zaczynamy grzeszyć. Tak więc pierwsza rzecz. Następnie Job przechodzi i mówi przeciwko zawiści, fałszywości i kradzieży. Zobaczcie piąty werset. Jeżeli postępowałem fałszywie, jeżeli moja noga śpieszyła do oszustwa, to niech mnie Bóg zważy na dokładnej wadze, a wtedy pozna moją niewinność. Jeżeli mój krok zboczył z właściwej drogi i za oczyma poszło moje serce, a do dłoni moich przylgnęła jaka zmaza, to niech ja sieję, a inny niech spożywa. I niech będą wykorzenione moje latorośle. Widzicie, tutaj Job mówi o tak naprawdę całościowym spojrzeniu na człowieka. Mówi o sercu, mówi o ręce, mówi wreszcie o nogach. Że jeżeli moje serce było pełne zawiści, jeżeli patrzyłem na czyjeś i pożądałem tego, następnie jeżeli moje ręce były zaangażowane w to, aby niszczyć kogoś, a następnie jeżeli moje nogi zmierzały ku temu, aby prowadzić w życie tą zawiść, niech Bóg mnie przeklnie. Dziewiąty werset, kolejna rzecz, kolejny akapit i kolejna rzecz, o której tutaj Job mówi. Jeżeli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę, jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada, to niechaj moja żona miele dla innego, niech inni z nią obcują. Bo to jest czyn sprośny i występek karygodny. Bo to byłby ogień, który pożera aż do zatracenia i mógłby pochłonąć całe moje mienie. Widzicie, Job wskazuje na bierną i aktywną zdradę małżeńską. Wcześniej mówił o pożądliwości, teraz mówi o zdradzie małżeńskiej, jeśli moje serce dało się uwieść przez inną kobietę, jeżeli czyhałem u drzwi mojego sąsiada. Widzicie, Job trzymał się z dala od każdej formy, z dala od każdej formy pożądliwości, z dala od każdej formy zdrady małżeńskiej. Widzicie, to jest rzecz, której nie możemy lekceważyć, dlatego że widzicie, tego typu wyzwania, tego typu próby są jak najbardziej, czy mogą stać się udziałem każdego z nas. I jak wiecie, chociażby nawet z historii naszego Kościoła, są to próby, które bynajmniej nie wolno lekceważyć. Hiob obracał się wśród ludzi, miał sąsiadów, podobnie wiele z was pracuje w różnych środowiskach, w różnych miejscach. Ważne jest, aby uważać na tego typu pokusy. Zobaczcie, Hiob sam na siebie nakłada przekleństwa. To niech moja żona miele dla innego, niech inni z nią obcują, bo to jest czyn sprośny i występek karygodny. Bo to byłby ogień, który pożera aż do zatracenia i mógłby pochłonąć całe moje mienie. Czyli dokładnie to, o czym mówi Księga Przypowieści, dokładnie na to zwraca tutaj Job naszą uwagę. Kolejny akapit, werset 13. Tak więc oszustwo, jakaś niewiarygodność, pożądliwość, czy można powiedzieć etyka seksualna, to w jaki sposób wygląda nasza intymna, tudzież publiczna etyka seksualna. I następnie werset 13. Gdybym podeptał prawo mojego sługi lub mojej służebnicy, gdy występowali ze skargą przeciwko mnie, cóż bym począł, gdyby Bóg powstał i cóż bym mu powiedział, gdyby badał? Czyż ten, który mnie stworzył w łonie matki, nie stworzył i jego? I czyż nie on jeden ukształtował nas w łonie? Zobaczcie, wydaje się, że tutaj Job wybiega daleko, całe milenia, można powiedzieć, do przodu, jeśli chodzi o podejście do niewolników. Tam naprawdę nie chodzi o służebnicę, ale chodzi o niewolników. I o ile dobrze pamiętam, konstytucja amerykańska zaczyna się od tych słów, że wszyscy zostaliśmy stworzeni równi przed Bogiem. I widzicie, ale nawet konstytucja amerykańska może coś takiego stwierdzać, ale wszyscy wiemy, jaka była praktyka przez całe dziesięciolecia, w jaki sposób traktowano niewolników, czy co myślano o niewolnikach. Traktowano ich źle, a to z tej przyczyny, iż myślano, że są pod ludźmi. No i nie trzeba sięgać aż tak daleko, jeśli chodzi o niewolnictwo. Przykład II wojny światowej również mówi o czymś takim. Podczas gdy Job mówi, ja nie wykorzystywałem swojej pozycji, aby gnębić, brałem w obronę tych, którzy są słabsi. Co więcej, i tutaj składa świadectwo obecności Bożej, że jest Bóg, który widzi. I oczywiście pamiętamy, że wzrok oznacza sąd. Wzrok oznacza, kiedy Bóg widzi, kiedy Bóg patrzy, kiedy my patrzymy i kiedy my oglądamy rzeczy, tak naprawdę poddajemy je ocenie. I podobnie tutaj, kiedy Job mówi o Bogu, który widzi, to co tak naprawdę Job wyraża? Job mówi, oto jestem. Oto jestem. Patrz, sądź mnie, przeegzaminuj mnie i patrz, czy cokolwiek we mnie jest nagannego. Mamy jednego Boga, godność ludzka, zobaczcie, coś, co nie dajcie się zbałamucić, że Biblia uczy jakiejś dyskryminacji czy rasizmu, wręcz odwrotnie, godność ludzka jest niezależna od danego człowieka pozycji społecznej, wykonywanego z zawodu, inteligencji, rasy, stanu posiadania. Dlatego wszystkich należy traktować jako nosicieli Bożej godności. I dlatego na przykład nie wolno się śmiać z pomylonych, kulawych, żebraków. Nie wolno się śmiać na przykład z ludzi, którzy śmiesznie chodzą. No nie? Na przykład coś takiego. Wiecie, zwróćcie uwagę na wasze dzieci. Wasze dzieci pewnie normalnie, zwykle widzą normalnych ludzi, którzy normalnie chodzą. I od czasu do czasu gdzieś w sklepie czy coś nagle jest ktoś, kto wygląda zupełnie inaczej, chodzi zupełnie inaczej i jest to kolejne Bożej opatrzności, wspaniała okazja ku temu, aby później pouczyć wasze dzieci i powiedzieć, że hej, to jest nosiciel Bożego obrazu. Wytłumaczyć mu, że on jest takim samym człowiekiem, z taką samą wartością, z taką samą godnością, jak każdy inny. Przechodzimy dalej. Następnie Job w dalszym ciągu mówi o swojej pobożności i zwraca uwagę, czy opisuje, jak ona wyglądała. Werset 16. Mariusz, możesz odwrócić kamerę. Dobra. 16 werset. Jeżeli odmówiłem prośbie ubogich, albo sprawiłem, że oczy wdowy zaszły łzami, jeżeli sam jadałem swoją kromkę nie jadała ze mną, z niej sierota, którą od mojej młodości wychowywałem jak ojciec i prowadziłem od łona matki. Jeżeli widziałem kogoś ginącego z powodu braku odzieży i biedaka bez okrycia, a jego biodra nie błogosławiły mnie i nie ogrzał się wełną moich owiec. Jeżeli kiedy podniosłem rękę przeciwko sierocie, ponieważ widziałem w bramie pomoc dla siebie, to niech odpadnie moja łopatka od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane ze stawu. Widzicie, wielkie, wielkie przekleństwa, które towarzyszą trzema wyznaniu swojej świętości. Kilka ciekawych rzeczy. Zwróćcie uwagę, kiedy podniosłem rękę przeciwko sierocie, ponieważ widziałem w bramie pomoc dla siebie. Wiecie, o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o naciski. I zobaczcie, no jeżeli mówię, żyjecie dłużej niż 5 minut na miejscu swojej pracy na przykład, wszyscy mieliśmy z tym do czynienia, że są jakieś naciski, że ktoś coś próbuje ugrać i próbuje zdobyć nasz głos, aby kogoś upomnieć, aby na czymś słusznie czy niesłusznie odnieść jakieś zwycięstwo. I o tym mówi Józef. Jeżeli ja taki byłem, czyli jeżeli ja poddawałem się tym naciskom, aby kogoś upodlić i zniszczyć, niech moja łopatka mi odpadnie od grzbietu, a moje ramię niech będzie wyrwane ze stawu. Dlatego, że robiłem to, co jest wbrew naturze, można powiedzieć. Jeden ciekawy jeszcze werset, zobaczcie, 20 werset. Jeżeli widziałem kogoś bez odzieży, biedaka bez okrycia, a jego biodra nie błogosławiły mnie. Widzicie, w domyśle jest oczywiście, że to, co widziałem, czy te potrzeby, które były w zasięgu mojej ręki, ja je zaspokajałem i całym sobą biodra, którym nie było już zimno, mnie błogosławiły. Cały człowiek mnie błogosławił. Następnie kolejny akapit, werset 23. Gdyż z trwogą myślałem o kaźni Bożej, mówi dalej o swojej motywacji, i przed Jego majestatem nie mógłbym się ostać, jeżeli w złocie pokładałem nadzieję i do szczerego złota mówiłem tyś ufnością moją, jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa i z pokaźnego mienia zdobytego swoją ręką. Kolejny grzech, czy kolejny aspekt Jobowej świętości to jest brak chciwości. Czy można powiedzieć porzucenie, dlatego że pamiętacie, gdzieś w Nowym Testamencie, chyba w Kolosach jest powiedziane, że chciwość jest bałwochwalstwem. Job mówi, jeżeli popatrzyłem na złoto, które błyszczy, i powiedziałem, o, tyś moją nadzieją, tyś pewnością, że ze mną będzie dobrze, bo dużo uzbierałem na koncie. Jeżeli by tak było, niech będę przeklęty. Zobaczcie werset 25. Jeżeli się cieszyłem z mojego wielkiego bogactwa. Tak gwoli wyjaśnienia, to nie chodzi o wdzięczność, to nie chodzi o to, że radujemy się z tego, jak bardzo Bóg nam pobłogosławił. Tutaj, w tym wersecie, tak naprawdę chodzi o bałwochwalcze świętowanie z tańcami i obrzędami. Bałwochwalcze oddawanie czci złotu i świętowanie w sposób, który Bóg nie nakazał. Werset 24. Werset 26. Jeżeli widziałem światło słoneczne, gdy świeciło, i księżyc, gdy sunął wspaniale, i moje serce dało się uwieść potajemnie, tak, że im słałem ręką pocałunki, i to był występek karygodny, bowiem się zaparł Boga na wysokości. I widzicie, to, o czym Job mówi tutaj, mamy wyraźnie stwierdzone w Piątej Mojżeszowej, i abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał mu pokłonu, nie służył im, skoro Pan Twój Bóg przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem. Uważaj, nie oddawaj czci słońcu i księżycowi. Dlaczego? Dlatego, że to są po prostu zwykłe mierniki, zwykłe odmierzacze czasu i nic poza tym. Czyli nie udawaj się za głupotą ludów wokół ciebie, którzy myślą, że to jest o wiele więcej, podczas gdy to jest nic innego, jak tylko moje stworzenie. W Księdze Izajasza czytamy, tak mówi Pan, niebo jest moim tronem, a ziemia podnóżkiem moich nóg. Jakiś to dom chcecie mi zbudować, jakieś to miejsce, gdzie mógłbym spocząć. Przecież to wszystko moja ręka uczyniła, także to wszystko powstało, mówi Pan. Lecz ja patrzę na tego, który jest pokorny i przygnębiony na duchu i który z drżeniem odnosi się do mojego słowa. I on mówi, nawet jeżeli chodzi o liturgię, można powiedzieć, nawet jeżeli chodzi o nabożeństwo, nawet jeżeli chodzi, czy można nawet powiedzieć, dlatego że to już jest pod koniec, to jest pod koniec jego mowy, przede wszystkim jeśli chodzi o sposób oddawania Tobie, Boże, czci, w niczym nie zgrzeszyłem. W księdze Ozeasza natomiast czytamy, a teraz grzeszą dalej, bo ze swojego srebra uczynili sobie lane posążki, bałwany według swojego pomysłu, a to wszystko jest robotą rzemieślników. Potem sami mówią, składajcie im ofiary, a ludzie całują cielce. Widzicie, nic z tych rzeczy. Pobożność Joba była pobożnością prawdziwą, poświęconą, oddaną Bogu jedynie. Bogu, który jest stworzycielem tych rzeczy. Bogu, który sam jest niestworzony. Nie wiem, jak wielu z Was oglądało Lisa w poniedziałek. Program był poświęcony krwi, którą kardynał Dziwisz dał dla Kubicy. Cały program wypowiadał się nawet jakiś dominikanin z Wrocławia. Ale widzicie, to są przejawy czegoś, od czego zdecydowanie Job stronił. Wszelkie bałwochwalstwo, wszelkie czary mary, wszelkie fetysze, żaden z nich nie miał miejsca, żadnym z nich nie zbrukał się Job. Następnie czytamy, dochodząc już do końca, jeżeli, werset 29. Jeżeli cieszyłem się z upadku mojego wroga i triumfowałem, że spotkało go coś złego. Widzicie, to jest bardzo naturalna rzecz. To jest bardzo zwykła rzecz, którą trudno pohamować. Nigdy nie dopuściłem, aby moje usta zgrzeszyły, przeklinając go na śmierć. Czyli to, co Job mówi, to nienawiść nie była moim udziałem. Nawet ta nienawiść, która wydawałaby się jest taka naturalna i zwykła i oczekiwana, nawet tą poskromiłem i nie cieszyłem się z upadku mojego wroga. Przeklinałem go, nie dopuściłem do tego, moje usta przeklinały go na śmierć. Werset 31, bardzo istotny. Już pod sam koniec mowy. Zaiste moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego? Obcy nie nocował na dworze, przed podróżnymi otwierałem moje drzwi. Słuchajcie, jedna rzecz, o której ten werset mówi, to jest oczywiście gościnność. Gościnność. Nic tak bardzo nie sygnalizuje pobożności, nic tak bardzo nie głosi Bożej chwały i nie zachęca ludzi do kościoła, jak właśnie gościnność. Nic tak nie buduje miłości w Kościele, jak właśnie gościnność. Zobaczcie, tylko wam poddam, może was zmotywuję, poddam wam pod waszą uwagę. Werset 31 jest bardzo trudny do przetłumaczenia. Wydaje się, że nie, a jednak jest. Zaiste moi domownicy mawiali, któż się nie najadł mięsa u niego. Ten werset może oznaczać gościnność, ale może oznaczać gościnność w kontekście dość nawet dużego upadku moralnego. I niemalże wszyscy komentatorzy zwracają uwagę przy tej okazji na Sodomę i Gomorę. Pamiętacie tę opowieść, Sodoma i Gomora? I później podobną opowieść w Księdze Sędziów, którą znajdujemy w 19 rozdziale. Pamiętacie, pewien lewita przyszedł, wszedł do domu, nikt nie chciał go, najpierw wyczekuje na rynku w mieście Beniamitów, wyczekuje na rynku, już narasta napięcie, kiedy czytam tą opowieść, dlatego że zapada zmrok, on jest na rynku ze swoją żoną i tyle. Wszyscy przechodzą obok, nikt nie zaprasza go do swojego domu. W końcu znajduje się ktoś, kto zaprosił go do swojego domu i wtedy pojawiają się mieszkańcy tego miasta. A gdy sobie podochodzili, oto niektórzy mieszkańcy miasta, ludzie niegodziwi, obstąpili dom i zaczęli kołatać do drzwi i wołać na sędziwego gospodarza domu. Wyprowadź męża, który wszedł do twego domu, a będziemy z nim cieleśnie obcowali. Wtedy wyszedł, widzicie, podobnie jak w księdze, jak opowieści o Sodomie i Gomorze. Wtedy wyszedł do nich gospodarz domu i rzekł: nie, bracia moi, nie popełniajcie tego zła, przecież ten mąż wszedł do mojego domu, nie czyńcie tej niegodziwości. Widzicie, bardzo często, kiedy myślimy o Sodomie i Gomorze, kiedy czytamy ten urywek z 19 rozdziału Księgi Sędziów, to myślimy przede wszystkim o tej wielkiej niemoralności, mówimy o grzechu homoseksualizmu, podczas gdy to, pierwsza rzecz, na którą jeden i drugi opis zwraca uwagę, to jest brak gościnności. Że to, co na samym początku, i oczywiście przy pomocy wielkiej niemoralności, odrażającej moralności, ale wciąż, co mieszkańcy jednego i drugiego miasta zrobili, to przede wszystkim, czy na samym początku, złamali złotą zasadę. Złamali zasadę gościnności. I pamiętacie, zasada gościnności to nie jest jakaś tam taka sobie zasada, dlatego że w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale czytamy, co następuje. Albowiem wtedy powie król tym po swojej prawicy: pójdźcie, błogosławieni ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przychodniem, a przyjęliście mnie. Czyli widzicie, gościnność jest czymś, co jest jak gdyby sztandarowym przykładem Jobowej i w ogóle pobożności. I dokończymy, do końca czytamy 33 werset. Jeżeli, jak to czynią ludzie, ukrywałem moje występki, moją winę taiłem w moim łonie, ponieważ bałem się licznego tłumu albo przerażała mnie wzgarda rodów, więc milczałem i nie wychodziłem poza drzwi, obym miał kogo, kto by mnie wysłuchał. Oto mój podpis, niech mi odpowie wszechmocny. Obym miał oskarżenie napisane przez przeciwnika. Zaiste złożyłem je na swoje barki, uwieńczyłem nimi swoją głowę, oznajmiłbym mu liczbę moich kroków. Przystąpiłbym do niego jak książę. Jeżeli moja rola wołała o pomstę przeciwko mnie i wespół z nią płakały nade mną jej zagony, jeżeli spożywałem jej trony bez zapłaty, a jej właściciela pozbawiłem życia, to niech zamiast pszenicy wzejdzie osę i zamiast jęczmienia chwasty. I końcowe wyrażenie, skończyły się słowa Joba. Tak więc na samym końcu jeszcze Job podkreśla, nie byłem ogólny, nie ukrywałem, werset 33, też zwróćcie uwagę, werset 33, jak to czynią ludzie, jest to przetłumaczone. Podczas gdy naprawdę powinno być to oddane jak Adam, jak w ogrodzie. Pamiętacie, Adam ukrywał swoje winy, Adam przerzucał się odpowiedzialnością za winy, podczas gdy Job mówi, ja nie czyniłem takich rzeczy, ja nie byłem jak Adam, obłudny, ale nie ukrywałem swojej winy, ale ją wyznawałem. I wreszcie, zobaczcie, Job wszystko przypieczętowuje całą swoją relacją o swojej niewinności, całą swoją skargę przypieczętowuje jak gdyby swoim podpisem. Mówi, oto moje słowa, oto jestem, taki jestem. Proszę osądź mnie, proszę teraz tak naprawdę nad Tobą, Boże, odbywa się sąd. Tak naprawdę, Boże, teraz Ty musisz zdać relację, teraz Ty musisz powiedzieć, dlaczego mi to czynisz, dlaczego tak bardzo cierpię. Tak więc widzimy tutaj Joba, Joba, człowieka, który stoi przed Trybunałem Bożym, ale zobaczcie, stoi przed Trybunałem Bożym wyprostowany. Stoi i mówi, proszę, to robiłem, proszę, taki jestem, proszę, jestem nieobłudny, tak wyglądało moje życie i to jest wszystko, co mogę powiedzieć. I teraz, Panie, czekam na Twoje oświadczenie. Panie, czekam teraz, co Ty masz do powiedzenia, ale zobaczcie, do końca Tobie ufam. Do końca Tobie ufam. Zupełnie nie rozumiem, zupełnie nie pojmuję tych rzeczy, które czynisz, ale to wcale nie oznacza, że w którymś momencie porzuciłem ufność. Pomódlmy się. Panie Jezu, dziękujemy Ci za przykład wiary. Dziękujemy Ci, że w tym biegu, w tych testach, w którym przyszło nam biec, przez które przyszło nam przechodzić, że w tym wszystkim nie jesteśmy osamotnieni, ale doprawdy biegniemy z wielką zachętą, biegniemy w towarzystwie, biegniemy w biegu, w którym przyświecają nam wielkie przykłady wiary. Dziękujemy Ci za to. Prosimy o wytrwanie, prosimy, aby i nasza pobożność, chociażby w tym tygodniu, który dzisiaj się rozpoczyna, podobnie była nieobłudna, aby podobnie obfitowała we wszelką gościnność, we wszelką miłość, we wszelkie branie w obronę tych, którzy są słabsi wokół nas. Dziękujemy Ci jeszcze raz za to słowo. Powierzamy siebie z ufnością w Twoje ręce. Amen.